Czy śmierć mózgu jest śmiercią w ogóle człowieka? Wydaje się, że tak. Niektórzy niestety mają wątpliwości, wręcz zarzuty. Czy po śmierci mózgu ciało staje się zwłokami, a wiemy, że po kolei umierają poszczególne narządy?
Śmierć mózgu nie jest kwestią wiary, nie jest kwestią filozofii, antropologii, jest kwestią biologii.
To jest o tyle trudne, że tu wchodzą w grę takie dwie wartości, które są same w sobie pozytywne. Z jednej strony jest prawo do godziwej śmierci, a z drugiej jest prawo do ratowania życia. Tu jest to napięcie.
Nie tylko o śmierci mózgu.
Do tej pory nie opisano w recenzowanym czasopiśmie medycznym żadnego przypadku powrotu funkcji neurologicznych po rozpoznaniu śmierci mózgu według aktualnie obowiązujących standardów.
Ewa Dąbrowska, zapraszam. Czy śmierć mózgu jest śmiercią człowieka? Czy po śmierci mózgu ciało staje się zwłokami? Dlaczego tematy dotyczące śmierci mózgu związane z transplantologią wywołują takie emocje? Jakie stanowisko w tej sprawie przyjął Kościół? Prawo do godziwej śmierci i prawo do ratowania życia to dwie wartości, które dotyczą egzystencji człowieka, jego godności. Dylematy etyczne, medyczne i prawne wokół śmierci mózgu, poruszane podczas konferencji naukowej zorganizowanej w ramach bydgoskich spotkań bioetycznych 22 kwietnia 2017 roku, dotyczą tych zagadnień.
Będąc studentami medycyny, jednocześnie jesteśmy bardzo zainteresowani poznaniem różnorakich aspektów związanych właśnie ze śmiercią pnia mózgu, tym bardziej, że jest to temat bardzo medialny, bardzo często przytaczany i powtarzany wszędzie i dużo osób się na ten temat wypowiada, a bardzo wiele osób po prostu nie ma pojęcia na ten temat. Maciej Modrzejewski. Jestem teraz studentem 4. roku kierunku lekarskiego na Kolegium Medicum w Bydgoszczy. Mając świadomość, że będą tutaj obecne liczne autorytety w dziedzinie, szczególnie czekam tutaj na profesora Włodarczyka, który wiem, że z takich bardzo precyzyjnych i ciekawych wypowiedzi słynie, troszeczkę teraz wątpliwości potrafią rozwiać i myślę, że nasza wiedza później wynikająca z wysłuchania takich wypowiedzi i prezentacji może pozytywnie wpłynąć też na ludzi, których spotykamy i z którymi rozmawiamy, a którzy akurat bezpośrednio w naszej branży nie siedzą.
A jeżeli budzą się te dylematy etyczne, medyczne, prawne, które, jakie?
Ciężko powiedzieć dokładnie, które, chyba każde po trochu. Na razie jeszcze nie umiem powiedzieć, na ile będą one znajdowały zastosowanie w mojej przyszłej pracy lekarskiej, natomiast po prostu jako osoba interesująca się tajemnicą ludzkiego życia, początku, końca i wszystkich takich aspektów z tym związanych, chciałem po prostu poszerzyć swoje horyzonty tutaj.
Profesor Władysław Sienkiewicz, kierownik 2. Katedry Kliniki Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczący Komisji Bioetycznej Bydgoskiej Izby Lekarskiej. To jest bardzo istotny problem właśnie nie tylko z punktu medycyny, ale właśnie problem bioetyczny, jednocześnie problem prawny, jednocześnie problem przygotowania do śmierci psychologiczny. O tyle również ważny w sensie praktycznym, że wiąże się również z medycyną praktyczną, czyli właściwe orzeczenie śmierci człowieka jest wyjściem do ewentualnego pobrania narządów. Czyli pamiętamy o tej transplantologii, czyli o możliwości dawania komuś życia poprzez taki czy inny narząd. Praktycznie ja jako kardiolog tego rodzaju dylematów dotyczących kwalifikacji śmierci jako takiej nie mam. One się dopiero rodzą, kiedy rzeczywiście trzeba uznać śmierć człowieka w tym aspekcie, kiedy wchodzi w rachubę dalszy proces, wchodzi w rachubę transplantologia. Uważa się dzisiaj, że takim elementem, który kończy życie, jest śmiercią mózgu. Czy śmierć mózgu jest śmiercią w ogóle człowieka? Wydaje się, że tak. Niektórzy niestety mają wątpliwości, wręcz zarzuty. Czy po śmierci mózgu ciało staje się zwłokami? A wiemy, że po kolei umierają poszczególne narządy. Śmierć mózgu nie ma, ale po prostu śmierć jest zjawiskiem zdysocjowanym. To znaczy pewne narządy naszego ciała w odpowiednim czasie obumierają. Tylko śmierć mózgu i sama śmierć mózgu eliminuje scalenie działania całego organizmu. Już te organizmy nie działają, że tak powiem, we wspólnym jakimś sterowaniu przez mózg, co jest istotne dla naszej funkcji, dla naszego życia. Mózg steruje nam wszystkim.
Czy ten temat, śmierć mózgu, dzieli środowisko medyczne tak samo jak in vitro, eutanazja czy aborcja?
Wydaje się, że samo w sobie środowisko naukowe jako takie, które opiera się na medycynie opartej na faktach, na konkretach, na obiektywnych potwierdzeniach stanu narządu ludzkiego. Wydaje się, że w tym ściśle naukowym środowisku takich rozdźwięków nie ma, zasadniczych. Natomiast oczywiście istnieją takie czynne opinie, no wręcz w sposób drastyczny negujący, że śmierć jako taki mózgu nie istnieje. Co wywołało bardzo dużo kontrowersji w środowisku naukowym, ale nie chcąc, broń Boże, nikogo tutaj urazić, a nikogo deprecjonować, same środowisko naukowe uważa, że tego rodzaju stwierdzenie śmierci mózgu nie istnieje, nie jest stwierdzeniem naukowym. Dotyczy to środowisk neurologów, neurochirurgów, anestezjologów, więc te osoby, które mają do czynienia najczęściej z tym majestatem śmierci, ale również po prostu tych osób, które z powodu takich czy innych wypadków dochodzi do pewnych zaburzeń funkcjonowania mózgu. Trzeba odróżnić bardzo wyraźnie śmierć mózgu od stanu wegetatywnego, czyli śmierć mózgu na przykład od głębokiej śpiączki mózgowej. I tu pacjent jest nieprzytomny, ale w jednym przypadku możemy mówić o śmierci mózgu, a w drugim nie. Tutaj takim konsensusem bardzo konkretnym dotyczącym śmierci mózgu jest konsensus, że o śmierci mózgu decyduje śmierć pnia mózgu, czyli tego ośrodka, który właśnie odpowiada za koordynację i za funkcję, działanie tych bardzo ważnych narządów dla życia, chociażby funkcji krążenia i oddychania. Stwierdzenie nieodwracalne funkcji pnia mózgu, czyli śmierci mózgu, jest jakby takim uszczegółowieniem definicji śmierci mózgowej. No bo w zasadzie to jest bardzo ogólne pojęcie, natomiast śmierć pnia mózgu jest pojęciem już bardzo konkretnym.
Ale skoro takie tematy poruszane podczas konferencji jak dylematy etyczne śmierci mózgowej, dylematy prawne śmierci mózgowej, śmierć mózgu, spojrzenie lekarza, anestezjologa, transplantologa czy neuropsychologa, czy śmierć mózgu jest śmiercią człowieka, bardzo ważne pytanie. Skoro tyle pytań, tyle dylematów, no to temat otwarty, niejednoznaczny, domaga się ciągłej analizy.
Te kwestie dotyczące stwierdzania śmierci mózgu są bardzo ściśle definiowane przez poszczególne uchwały czy rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, które w sposób jednoznaczny, konkretny ustala, kto ustala śmierć mózgu, na podstawie jakich badań. To są bardzo ściśle określone kryteria. Tutaj nie ma dowolności, nie może być dowolności.
Możemy czuć się bezpieczni, skoro lekarz stwierdził.
Uważam, że możemy się czuć bardzo bezpieczni, gdyż z drugiej z kolei w przypadku jakiejkolwiek pomyłki nawet, nie mówię o celowym działaniu, pomyłki nawet, że stwierdza się tam śmierć mózgu, gdzie jej nie ma, i w związku z tym podejmuje się pewne działania, to są bardzo konkretne restrykcje karne, prawo karne w tym przypadku jest bezlitościwe i kodeks karny osądza w takim przypadku karę więzienia od 8 do 25 lat. To nie są kwestie, które są może na te dowolne, że jeden profesor powie tak, a drugi profesor powie tak, a trzeci profesor powie tak.
O śmierci mózgu będą orzekać dwaj lekarze specjaliści, informuje nowelizacja, którą prezydent Andrzej Duda podpisał 3 kwietnia 2017 roku. Dotychczas o śmierci mózgu orzekały 3-osobowe składy. Ustawa definiuje wymagania, jakie muszą spełnić lekarze powołani do stwierdzenia zgonu wskutek trwałego, nieodwracalnego ustania czynności mózgu, a także wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów. W przypadku stwierdzenia śmierci mózgu jest to 2 lekarzy specjalistów posiadających 2 stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty, w tym 1 specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, a 2 w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej lub neurochirurgii. W przypadku stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów. Jest to dwóch lekarzy specjalistów posiadających drugi stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty, w tym jeden specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, a drugi w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, kardiologii, kardiologii dziecięcej lub pediatrii, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Prawnik Małgorzata Chudzińska, doktor nauk o zdrowiu, Collegium Medicum UMK.
Stwierdzenie śmierci mózgu kojarzone jest głównie w opinii publicznej z procedurami transplantacyjnymi. Jednak dokładne określenie momentu śmierci ma istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia medycyny, ale również z punktu widzenia prawa. Jedną z takich konsekwencji, które wywołuje śmierć na gruncie przepisów prawa, jest chociażby utrata zdolności prawnej. Od chwili stwierdzenia zgonu nie mówimy bowiem o osobie fizycznej, która od urodzenia do śmierci posiada zdolność prawną, czyli może być podmiotem prawa, uczestniczyć w obrocie prawnym, a mówimy o osobie zmarłej. Nie mówimy o jego ciele tej osoby, a mówimy o zwłokach człowieka. Człowiek, u którego stwierdzono śmierć mózgową, pozbawiony zostaje właśnie prawnokarnej ochrony życia. Istnieje natomiast prawnokarna ochrona jego zwłok, chociażby zakaz pohańbienia zwłok. Aktualizuje się tutaj również prawo do pobrania narządów, ponieważ wiadomo, że transplantacja ważnych dla życia narządów może nastąpić dopiero po stwierdzeniu zgonu. W przeciwnym wypadku lekarz mógłby narazić się na odpowiedzialność karną za spowodowanie chociażby śmierci pacjenta. Kojarzenie tych dwóch zjawisk, ustalenia momentu śmierci, tutaj głównie mózgowej, i procedur transplantacyjnych jest nieprzypadkowe, ponieważ zagadnienia te zawsze niejako regulowane były jakoś wspólnie, a nawet regulacje dotyczące samej sekcji zwłok czy transplantacji poprzedzały ustalenie definicji śmierci.
Tomasz Terlikowski, doktor filozofii, publicysta.
Trudno zgodzić się z uznaniem, że śmierć jest zjawiskiem czy procesem, a nie wydarzeniem. I to wydarzeniem absolutnie fundamentalnym dla jednostki. A dokładnie takie stanowisko, że śmierć jest tylko procesem, znajdziemy choćby w obwieszczeniu ministra zdrowia z 17 lipca 2007 roku. Czytamy tam tak. Śmierć jest zjawiskiem zdysocjowanym. Oznacza to, że śmierć ogarnia tkanki i układy w różnym czasie. Powoduje to dezintegrację ustroju jako całości funkcjonalnej i kolejne trwałe wypadanie poszczególnych funkcji w różnej sekwencji czasowej. Zatem niektóre funkcje ustroju lub ich części mogą utrzymywać się przez pewien czas w oderwaniu od innych wcześniej obumarłych. Zdysocjowany charakter zjawiska ujawnia się w sposób szczególny w sytuacjach, kiedy śmierć objęła już mózg, podczas gdy krążenie krwi jest zachowane. W tych przypadkach to stan mózgu determinuje życie lub śmierć człowieka, czytamy w oświadczeniu ministra zdrowia. Co to oznacza w wymiarze filozoficznym? Niezmiernie mocno odpowiada na to pytanie dr Krzysztof Leśniewski, który uznaje, że sprowadzenie śmierci jedynie do zjawiska jest redukcjonizmem, który uniemożliwia prawdziwe i pełne ujmowanie śmierci. Cytuję, jeżeli człowiek jest bytem, to śmierć jest czymś o wiele więcej niż tylko zjawiskiem. To autentyczny koniec ziemskiego życia człowieka, a więc fakt jednostkowy, w wyniku którego człowiek przestaje istnieć jako byt psychocielesny. Z biologicznego punktu widzenia śmierć nie jest tym samym, co umieraniem. O ile umieranie jest procesem, o tyle śmierć jest końcem tego procesu, a więc jest jednostkowym faktem. Warto zauważyć, że nawet w amerykańskim dokumencie Prezydenckiej Rady Bioetycznej stwierdzono, że przejście od żywego ciała do zwłok jest w pewnym sensie tajemnicą przekraczającą możliwości nauki i medycyny, bowiem nie są one w stanie dokładnie określić, kiedy większość ludzkich bytów umiera, wskazuje dr Leśniewski. No i aż trudno nie zadać pytanie, to jest oczywiście pytanie zdroworozsądkowe, czy rzeczywiście sam fakt śmierci jest tak wielką tajemnicą. Jednak możemy i jesteśmy w stanie go określić dość jednoznacznie. Co nie znaczy, że go doskonale rozumiemy.
Czy jest pan zwolennikiem przygotowania przez człowieka tak zwanego testamentu, woli, życia?
Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, dlatego że pozwala uniknąć wielu kłopotów, zwłaszcza dla rodziny po śmierci. Jeśli chodzi o kwestie na przykład poruszane tutaj śmierci mózgu, ewentualnych następstw transplantologii, no jest takie w Polsce prawo, że jeżeli ktoś nie zastrzyk za życia, że po prostu nie życzy sobie pobierania organów na przykład, no to w zasadzie mamy prawo takie organy pobrać, ale można zastrzec, żeby ktoś sobie nie życzy, ktoś sobie nie życzy reanimacji, ktoś nie życzy sobie uporczywej terapii. Te wszystkie kwestie dotyczące właśnie końca tego życia trzeba uporządkować, już nie mówiąc o innych kwestiach, chociażby w kwestiach finansowych, majątkowych, gdzie ktoś odchodzi. Mi się wydaje, że jeżeli podchodzimy do śmierci życia w sposób normalny, to tego rodzaju tematy są też normalne, bo tak czy owak się po prostu z nimi spotkamy, ale albo w sposób uporządkowany, albo w sposób nieuporządkowany, gdzie wszyscy wtedy tracą.
Psycholog profesor Roman Osowski, specjalista w zakresie psychologii zdrowia, psychologii lekarskiej, rehabilitacyjnej.
Najniższy lęk przed śmiercią jest w wieku średnim. Neurotycy bardziej boją się śmierci. Ludzie z poczuciem spełnionego życia mniej boją się śmierci. Co przeżywa umierający w agonii? Zaburzenie świadomości, półsen, rozmowa czasem i nawet ze zmarłymi. Dotkliwym cierpieniem jest nie tyle strach przed śmiercią, ale strach przed piekłem. Bo w naszej kulturze jednak bardzo wiele mówimy i o niebie, i o piekle. I nikt nie wie dokładnie, jaka będzie jego przyszłość. Czas, wiek umierania jest ważnym aspektem śmierci. Żałoba. I chciałbym zwrócić uwagę na wypowiedź pewnej wdowy. Tak naprawdę straty nigdy nie przebolejesz. Ale prawdziwym wyzwaniem jest nauczyć się, jak z nią żyć. Czasem żałoba ma miejsce przed śmiercią, gdy człowiek bardzo cierpi. A sama śmierć jest, powiedziałbym, ulgą, ponieważ mówi mi, ta osoba nie zasługiwała na tak wielkie cierpienie. Stąd jest czasem problem, o którym lekarze, z którym się borykają, przedłużanie agonii, ratowanie za wszelką cenę.
Reakcje wobec śmierci rodziny są bardzo, bardzo różne. Oczywiście jest często smutek, żal, smutek, że ktoś tam bliski odchodzi. Tylko zależy oczywiście przede wszystkim od kwestii relacji dotychczasowych w rodzinie. Często przewlekła choroba jakby przygotowuje osoby, rodziny, osoby bliskie do zgonu. My tutaj w medycynie dzisiaj tajemnic żadnych nie mamy. I osobom upoważnionym do informacji, podkreślam, upoważnionym przez chorego. Nie każdy ma prawo do informacji medycznej. Ludzie się często burzą, że lekarze nie udzielają informacji. Przy przyjęciu do szpitala każdy pacjent podaje, komu wolno udzielać informacji. I tylko my tym osobom udzielamy informacji. Oczywiście bywają kwestie nagłe, które zaskakują i lekarzy, zaskakują rodzinę. I w takich przypadkach oczywiście może być żal, bunt, ale również smutek i lekarza. My sami jesteśmy, chcemy, dociekamy do prawdy, dlaczego ktoś umiera. Reakcje rodziny są często nieadekwatne do dotychczasowych relacji. Tam, gdzie są prawidłowe relacje w rodzinie i rodzina jest wprowadzona w ten powoli w majestat śmierci, tam jest jakby, że tak powiem, pełen szacunek dla chorego i za życia, i po śmierci. Jest to przyjęcie tej smutnej informacji. Ale często my spotykamy się z tak zwanym mechanizmem wyrównawczym, który polega na tym, że no cóż, o mamę czy tatę nie dbałem, gdzieś tam pracowałem w innym mieście, w innym kraju. Mama musiała czy tata sama sobie radzić i nagle choruje ciężko i umiera. I ten ktoś chciałby w ciągu tych 2-3 dni, które zostaje wezwany, przyjeżdża, chciałby po prostu wynagrodzić ten cały czas, o którym w ogóle o rodzicach nie pamiętał. I wtedy rzeczywiście są nieprzyjemne sytuacje, bo ktoś nie przyjmuje do wiadomości, że ta osoba umiera. On czuje nawet być może jakiś dług, że on tego długu już nie jest w stanie spłacić. I to jest ten może wewnętrzny ból jakiegoś człowieka. Może odchodzi, a ja przecież, no niestety, już nie odrobię tego, co straciłem. Są też tego rodzaju sytuacje. No, na wszystko musimy być przygotowani, ale zawsze szanujemy każdą reakcję rodziny czy osób najbliższych, no bo jest to pewien majestat, który jest majestatem już ostatecznym za życia człowieka.
Nie pozwól umrzeć osobie bliskiej w samotności. To jest to, co jest chyba szczególnie istotne i zalecałbym. Bycie przy osobie umierającej jest najwyższą formą wsparcia. Proszę zwrócić uwagę, chrześcijaństwo otwiera przed umierającym bogate źródła pociechy i optymizmu. Często bez wsparcia nie podołamy. Czas jest bardzo ważny. Nie można spoglądać na zegarek. Umierający wolą mówić niż słuchać. To jest dla nich czas, a nie dla nas. Mówić prawdę czy nie. Ja jednak chciałbym powiedzieć od siebie tak, że my możemy się wzajemnie trochę okłamywać, ale razem. Nigdy nie okłamuj małego dziecka, nigdy nie okłamuj chorego psychicznie i nigdy nie okłamuj człowieka z brakiem nadziei. Oni mają inną perspektywę widzenia i wszystko doskonale identyfikują.
Dr Waldemar Iwańczuk, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, koordynator szpitalny dla transplantologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu.
W 1959 roku w dwóch ośrodkach francuskich, niezależnie od siebie, opisano nowy stan. Autorzy tego artykułu mieli kłopot z zaklasyfikowaniem tego stanu. Nazwali go taką ładnie brzmiącym słowem coma de passé, co można tłumaczyć stan poza śpiączką, dla podkreślenia, że jest to nowy stan do tej pory nieznany w neurologii. Mniej więcej 10 lat później pojawił się słynny raport tzw. Komisji Harvardzkiej. 13 przedstawicieli szacownego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Harvarda pod przewodnictwem anestezjologa profesora Henry Beechera zwrócili uwagę na fakt, że życie ludzkie ma dwa wymiary. Jeden wymiar to jest ten czysto biologiczny i drugi wymiar to jest ta pierwszoosobowa perspektywa, której centralną osią jest samoświadomość. Zasugerowali także, że brak jednej z tych komponent może stanowić nowe kryterium śmierci, nawet wtedy, kiedy pewne funkcje biologiczne są nadal realizowane. Raport ten rozpoczął dyskusję, która trwa do dzisiaj. Każda koncepcja śmierci, a szczególnie koncepcja śmierci człowieka, jest takim konstruktem filozoficzno-medycznym, gdzie czasami trudno znaleźć łącznik między tymi dwoma komponentami. W 2012 roku w Toronto międzynarodowa konferencja, której celem było wypracowanie operacyjnej definicji śmierci. Przyjęto takie założenie, że co prawda umieranie jest biologicznym procesem, ale śmierć jest biologicznym zdarzeniem w procesie umierania. Przyjęto także jednolitą, uniwersalną definicję śmierci. Przyjęto, że jest jedno kryterium śmierci, jest to krytyczne uszkodzenie mózgu, natomiast są dwa scenariusze, które mogą do tego doprowadzić. Jest to systemowe zatrzymanie krążenia lub regionalne zatrzymanie krążenia tylko i wyłącznie w jamie czaszki. Podano także kryteria tego stanu, że jest to trwała utrata świadomości, zdolności do oddychania oraz funkcji pnia mózgu. W tej chwili na świecie koncepcja śmierci mózgu jest przyjęta praktycznie w większości krajów świata. Rozpoznanie śmierci mózgu jest procedurą doskonale opracowaną.
Nazywam się Monika Kimmel, jestem prawnikiem z wykształcenia i też ratownikiem medycznym. Byłam też przy określaniu śmierci pnia mózgu w trakcie praktyk zawodowych. Widziałam to na żywo i powiem, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Część zabiegów ja wykonywałam osobiście. Przykre. Ma się wrażenie, że patrzy się na osobę, która żyje, co prawda podtrzymywana jest przez aparaturę, ale właściwie czy ona jest obecna, czy ona jest nieobecna, ciężko to doświadczyć. Dopiero właśnie te badania, krok po kroku, precyzyjnie wykonywane, dają człowiekowi przekonanie. Ja go nabrałam będąc tam, natomiast za każdym razem, kiedy mówimy o człowieku i o śmierci, jest to dylemat ogromny.
A co dopiero my, którzy nie mamy do czynienia na co dzień z medycyną, wątpimy. Pani przekonuje, że na tym etapie medycyny, na której się znajdujemy, wątpliwości nie ma.
Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Ja określenie tych badań, gdyby każdy mógł uczestniczyć krok po kroku w tych badaniach i zobaczyć je na żywo, one nie zostawiają wątpliwości, że ten człowiek, na którego patrzymy, ta istota ludzka w zasadzie nie jest już z nami. Ona jest nieobecna. Myśli nie ma, czucia nie ma. I ewidentne są tego dowody, chociażby wprowadzenie sondy, wprowadzenie kontrastu i doświadczenie widoku tego, że krąży krew w organizmie ludzkim przy kontraście, ale już w obszarze mózgu w ogóle. No to jest ewidentny dowód tego, że ten mózg po prostu przestał funkcjonować jakkolwiek, w jakimkolwiek obszarze. Badanie jest bardzo precyzyjne, zaczyna się od sprawdzania prostych takich bodźców bólowych. Dezynfekuje się opuszek palca u pacjenta. Po jednej stronie, po prawej stronie opuszek palca u stopy Drażni się też tę stopę, sprawdza się odruch źrenic, czy one reagują na światło. Obejmuje się głowę pacjenta i przekręca ją na lewy i na prawy bok, patrząc, czy oko reaguje. Ona ze względów grawitacyjnych, gdyby mózg funkcjonował i wszystkie odruchy działałyby prawidłowo, powinny opaść. One nie opadają. Odłącza się takiego pacjenta od respiratora. Oczywiście kontroluje się czas tego odłączenia i obserwuje, czy podejmuje jakąkolwiek próbę oddechu i nie podejmuje. Potem się go podłącza jeszcze raz. To nie jest jednokrotna próba. Tych prób jest kilka. To nie jest tak, że te działania są na przestrzeni jednego dnia prowadzone. To nie jest w pośpiechu. To jest z pełnym szacunkiem, z pełnym spokojem, z pełną taką dbałością jakby o wymiar zabiegu medycznego. Czyli one są nadal wykonywane w 100% prawidłowo, dezynfekowane, w rękawicach ochronnych, w jałowości pełnej. Pacjenci są okrywani parabanach. Wtedy nie ma nikt dostępu. Nie może żadna osoba wejść na teren tego miejsca, gdzie się odbywa ta próba, w pełnym poszanowaniu pacjenta.
Ale my mamy wątpliwości. Słyszymy różne historie. Opisywane są w internecie.
Precyzja tych badań, ona rozwiewa te wszystkie wątpliwości. Być może jest tak, że z przeciętnym człowiekiem, który nie doświadczył tego, nie brał w tym udziału, nie widział namacalnych tego dowodów, to on podwątpiewa. To wynika z miłości, z chęci zatrzymania osoby bliskiej przy sobie. To jest naturalna chęć. No, myślę, że to jest główny dylemat takich osób. To wynika z niewiedzy.
Wiarygodność rozpoznania śmierci mózgu była przedmiotem bardzo wielu badań. Do tej pory nie opisano w recenzowanym czasopiśmie medycznym żadnego przypadku powrotu funkcji neurologicznych po rozpoznaniu śmierci mózgu według aktualnie obowiązujących standardów. Rozpoznanie śmierci mózgu jest jednym z najpewniejszych we współczesnej medycynie. Prawidłowe przeprowadzenie procedury diagnostycznej gwarantuje stuprocentową swoistość rozpoznania, to znaczy brak rozpoznań fałszywie dodatnich. Tyle mówi nauka, tyle mówią twarde fakty. Ale mamy przynajmniej w internecie lub w mediach kilkanaście przypadków podważających wiarygodność kryteriów śmierci mózgowej. Czy takie rzeczywiście istnieją? Ja sobie zadałem trud, niektóre znam osobiście, niektóre z doświadczenia. To są te przypadki, które są opisane jako chorzy, którzy przeżyli śmierć mózgów. To są te przypadki, które podważają wiarygodność rozpoznania śmierci mózgu. Czy rzeczywiście takie przypadki istnieją? Karim Melchior, to jest taki przypadek, który się wydarzył w Danii. Jak Państwo wejdziecie w internet, wejdziecie na YouTube, wpiszecie Karim Melchior, obejrzycie 60-minutowy film. Opis był taki. Czy to możliwe, by w XXI wieku lekarze mogli się aż tak pomylić i uznać za zmarłą osobę, która żyje, po czym pobrać jej organy do przeszczepów? W październiku 2011 roku Karin Melchior miała poważny wypadek samochodowy. Lekarze powiedzieli jej zrozpaczonym rodzicom, że już nic nie mogą zrobić. Rodzice podpisali zgodę na pobranie organów. Po uzyskaniu zgody odłączyli dziewczynę od aparatury medycznej i zaczęli przygotowywać do operacji. Karina leżała na stole i właśnie miała zostać pocięta skalpelem, gdy nagle otworzyła oczy. Tu jest strona internetowa. Jak się obejrzy cały film, to okaże się, że tam nawet nie wysunięto podejrzenia śmierci mózgowej. Nie przeprowadzono żadnej procedury. Ale musimy się uderzyć w piersi jako środowisko medyczne. Lekarze zaczęli rozmawiać z rodziną o ewentualnym fakcie pobrania narządów bez rozpoznania tego stanu. I przypadek polski, przypadek Agnieszki Terleckiej, to jest na tyle znany przypadek, że sobie pozwoliłem ujawnić imię i nazwisko. W książce ojca Norkowskiego, Medycyna na krawędzi, czytamy. W Polsce mamy przypadek Agnieszki Terleckiej, która po zdiagnozowaniu śmierci pnia mózgu została wybudzona przez profesora Jana Talara i zrehabilitowana. Lekarze stwierdzili śmierć pnia mózgu, tymczasem jej ojciec zorientował się, że są jakieś szanse wyleczenia w klinice profesora Talara. W związku z tym można było zabrać dziewczynę z tego szpitala i przewieźć do innego, bo zwłok nie wolno przewozić do innego szpitala. Zwłok z bijącym sercem również. Agnieszkę wybudzono po 5 dniach. Na komputerowym wypisie rozpoznanie śmierci pnia mózgu przekreślono i poprawiono odręcznie na stłuczenie pnia. Ale w dalszej części wypisu, o czym się już nie wspomina, jest informacja, że w stanie poprawy rozintubowana, przekazana na rehabilitację do Bydgoszczy. Oczywiście chora z własnym oddechem, bez przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych, wyklucza to rozpoznanie śmierci mózgu. Co więcej, u tej dziewczyny nigdy nie rozpoczęto procedury, nigdy nie postawiono podejrzenia, ale także popełniono pewien błąd. Wobec złego rokowania zaczęto rozmawiać o ewentualnym fakcie pobrania śmierci mózgowej. Jest jeden przypadek. Zach Dunlap. To jest rzeczywiście przypadek, w którym nie zawiodła metoda, nie zawiódł algorytm diagnostyczny, tylko zawiedli ludzie.
Profesor Zbigniew Włodarczyk, chirurg, utworzył w Poznaniu ośrodek przeszczepiania nerek. Zorganizował klinikę transplantologii i chirurgii ogólnej Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Chciałbym, aby dyskurs na temat śmierci mózgu, a więc zjawiska biologicznego, prowadzili lekarze specjaliści. I z całym szacunkiem nie pokrywali tego powagą sukni duchownej bądź stanu zakonnego. To lekarze specjaliści, doświadczeni anestezjolodzy, neurochirurdzy, neurobiolodzy i neurolodzy posiadają odpowiednie kompetencje, żeby tę dyskusję prowadzić. Nie mówię tu o dyskusji natury etycznej, nie mówię tu o dyskusji na temat koncepcji śmierci, ale dyskusji na temat samego zjawiska biologicznego, jakim jest śmierć mózgu, bo muszą mieć znajomość problemu. Jeżeli ktoś nie potrafi odróżnić tych dwóch stanów, stanu, w którym perfuzja przeznaczenia mózgowa, a więc od tętnicy szyjnej wewnętrznej przeznaczenia mózgowe jest utrzymana i stanu, w którym tej perfuzji nie ma, to znaczy, że nie powinien brać udziału w takiej dyskusji, bo to oznacza, że wprowadza zamęt w umysłach tych, którzy z natury rzeczy do takiej dyskusji nie są przygotowani. Chciałbym, żebyśmy zaakceptowali, że śmierć mózgu jest faktem biologicznym. Śmierć mózgu nie jest kwestią wiary i nie jest kwestią filozofii, nie jest kwestią antropologii, jest kwestią biologii. To, czy jest to śmierć człowieka, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa, kwestia dyskusji ontologicznej. Jeżeli akceptujemy nauczanie Kościoła, to pochylmy się z odpowiednią pokorą nad tymże nauczaniem, bo już Jan 23 powiedział, jak wiecie, magisterium Kościoła od samego początku z niezmiennym zainteresowaniem śledził uważnie rozwój chirurgicznej praktyki przeszczepu organów. Zważywszy, że jest to na pewno zagadnienie o podstawowym znaczeniu, w pierwszym rzędzie należy zapoznać się rzetelnie, z rzetelnie wyważonym stanowiskiem nauki. Mówi już o tym poprzednik Jana 23, czyli Pius XII, stwierdzając, że do lekarzy należy podanie jasnej, precyzyjnej definicji śmierci oraz określenie momentu śmierci pacjenta, która popada w stan nieświadomości. Znaczy Państwo, 57 rok, 11 lat przed deklaracją harwardzką i przed konferencją w Sydney, o której mówiliśmy. A Jan Paweł II w wystąpieniu w 2000 roku powiedział przyjęte w ostatnim czasie kryterium, na podstawie którego stwierdza się śmierć, mianowicie całkowite nieodwracalne ustanie wszelkiej aktywności mózgowej, jeżeli jest rygorystycznie stosowana. To jest oczywiście warunek sine qua non tak poważnych decyzji, jaką jest rozpoznanie zgonu człowieka, nie wydaje się pozostawać w sprzeczności z istotnymi założeniami rzetelnej antropologii. Bardzo podobne stanowisko wyraziła konferencja Episkopatu Polski, która zachęciła wiernych, aby deklarowali wolę przekazania po śmierci swoich narządów do przeszczepienia. Życzyłbym sobie i chyba wszystkim nam, żeby w mediach zachować rozwagę i powagę w dyskusji, bowiem społeczeństwo jest bardzo podatne na manipulacje, a czwarta władza w tych manipulacjach potrafi być mistrzem. Życzyłbym, żebyśmy pamiętali, że transplantacje to jest pewien akt. Co do tego nie mamy wątpliwości. W tekście katechizmu Kościoła katolickiego, który jest niewątpliwie wykładnią jego nauczania, znajduje się bardzo ciekawe zdanie. Oddawanie narządów po śmierci jest czynem szlachetnym, godnym pochwały, należy do niego zachęcać, ponieważ jest przejawem wielkodusznej solidarności, nie miłości. Solidarności. Jeżeli ci z Państwa, którzy praktykują, ci z Państwa, którzy wierzą i praktykują, zwracają się w czasie mszy do siebie bracie i siostro, to potraktujmy tych, którzy czekają na narząd, jak brata i siostrę. Niech on będzie naszym bratem i siostrą i oddajmy mu to, z czego nam zbywa. I chciałbym jeszcze, chyba najważniejsze, przypomnieć, że transplantacja jest cudem. Jest niewątpliwie cudem medycznym, a ludzie z przeszczepionym narządem nie należą do ludzi drugiej kategorii. Użyłem tego zdania nie bez celu. W czasie jednego spotkania usłyszałem zdanie, które mnie zmroziło. Transplantacje są nieetyczne, bo dzięki transplantacjom produkujemy ludzi drugiej kategorii. Ja myślę, że dla tych, którzy dzielą ludzi na kategorie, jest specjalny krąg w piekle i specjalny kocioł napisany 15 kategoria.
Człowiek to jest nie tylko ciało, ale według osób wierzących, a takich musimy uszanować w naszym kraju, jest zdecydowana większość osób wierzących, no musimy uwzględnić, że człowiek to nie tylko ciało, ale i dusza. Że człowiek nie jest tylko jakąś wegetatywną istotą, ale jest istotą, która również ma potrzeby wyższe, ma duszę, ma sumienie. Często to są największe dylematy osób, które odchodzą. To jest ta transfera i spojrzenie w tej perspektywie na życie i na śmierć jest bardzo ważne. Także to są bardzo istotne elementy właściwego życia duchowego i my, lekarze, doceniamy to. Powstało przecież nawet Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej. Różni ludzie podchodzą z tego świata w różny sposób, bardzo często pogubieni, z dużymi wyrzutami jakiegoś sumienia. Jakakolwiek pomoc duchowa daje ulgę w cierpieniu również duchowym, a to jest bardzo ważne.
Ksiądz dr Andrzej Bogdanowicz, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, teolog moralista, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia diecezji gnieźnieńskiej.
Wiara i teologia, jak pisał wybitny niemiecki teolog Karl Rahner, mówią o człowieku, że jest tajemnicą, partnerem dla Boga, niepojętej tajemnicy. I dlatego inne nauki nie mogą go w pełni wyrazić ani ogarnąć. Nikaraguańczyk Ernesto Cardenal, nominowany do Nagrody Nobla w latach 2005-2007, pisze: kłamstwem jest twierdzenie, że życie jest krótkie. Nasze życie nie jest krótkie, jest wieczne. Mamy przed sobą nie śmierć, lecz wieczność. Nie narzekajmy na ulotność czasu. Życie się nie kończy, kończy się tylko czas. W połowie XVIII wieku w Europie doszło do gwałtownej zmiany w podejściu do śmierci. Zaczęto ją traktować jako zjawisko biologiczne, putrefakcja, gnicie. Biologizacja śmierci spowodowała jej medykalizację, czyli przejęcie umierania i śmierci przez medycynę za wyraźnym przyzwoleniem społecznym. Kiedyś umieranie w domu, wśród rodziny było powszechnym rytuałem. Obecnie ludzie umierają najczęściej w szpitalach lub hospicjach, a śmierć w domu należy do rzadkości. Kiedy zwłokami zajmowała się rodzina, ona odpowiadała za umycie, ubranie, organizację pogrzebu, a zwłoki do dnia pochówku przebywały w domu. Teraz tymi wszystkimi czynnościami zajmują się wyspecjalizowane firmy, a kontakt rodziny z ciałem zmarłego jest maksymalnie ograniczony. Odkrycia naukowe połowy XX wieku, głównie wprowadzenie respiratora, spowodowały, iż walka ze śmiercią stała się coraz ważniejszym zadaniem medycyny. Nestor polskich medyków, Kornel Gibiński, napisał ze smutkiem: lekarze leczą śmierć. Zamarzyliśmy, by życie jak najdłużej utrzymać. Zaczęliśmy walczyć ze śmiercią. Jednak radykalny rozwój wiedzy biologicznej na temat śmierci człowieka nie podważył w sposób istotny fundamentalnych zasad filozofii i wiary w tym obszarze. Wręcz przeciwnie. Przyniósł wiele wyjaśnień, a także zrodził nowe pytania, angażując nie tylko autorytety medyczne, ale także środowiska filozofów i teologów. Nadal niekwestionowana pozostaje zasadnicza cecha śmierci, jej nieodwracalność. Mamy świadomość, że śmierć, która jest ostatecznym etapem umierania, ma charakter zdysocjowany, jest rozłożona w czasie, wieloetapowa. Ta właśnie cecha, zdysocjowanie procesu śmierci, legła u podstaw egzystencjalnego pytania o granice ratowania ludzkiego życia, a co immanentnie z tym związane, o stwierdzeniu momentu śmierci człowieka, potencjalnego dawcy dla dynamicznie rozwijającej się transplantologii.
Księże profesorze, stanowisko Kościoła wobec transplantologii, wobec śmierci mózgowej zmieniało się. Dzisiaj jest konsensus między środowiskiem medycznym a kościelnym, teologicznym.
Kościół tak w sposób jednoznaczny nie wypowiada się w tych sprawach dotyczących samych procedur medycznych. To nie jest nasz obszar działania, że tak powiem. My bardziej patrzymy właśnie na taką całościową wizję człowieka, że ona jest bardziej ważna i takie holistyczne spojrzenie na człowieka, zobaczenie, że jednak śmierć jest tym wydarzeniem takim zdysocjowanym, więc rozłożonym w czasie. Więc te kryteria, one są rzeczywiście bardzo trudne do jednoznacznego określenia, ale oczywiście katechizm i dokumenty stwierdzają, że to przy przyjęte kryterium śmierci pnia mózgu no jest kryterium takim wystarczającym do uznania śmierci pnia mózgu, chociaż ciągle Kościół odwołuje się do najnowszych badań i apeluje do medycyny, żeby to kryterium stało się coraz bardziej jakieś wiarygodne, pewne. Tym bardziej musimy przypomnieć, że no niektórzy naukowcy, filozofowie czy nawet sami medycy no nie do końca akceptują tę definicję śmierci, nie zgadzają się właściwie na nią, uważają, że pewne fakty empiryczne także mówią, że są sytuacje, które jakby przeczą tej prawdzie, bo osoby, które uznano, że już są w stanie śmierci, okazuje się, że po jakimś czasie odzyskują jakby życie, prawda? Były takie przypadki kliniczne, literatura opisuje takie rzeczy, także no to nie jest jednoznaczne wszystko takie, prawda?
Co do orzekania śmierci mózgowej, lekarze tłumaczyli. Tłumaczyli mi, że nikt nie ożył po zdiagnozowaniu śmierci pnia mózgu. Te dylematy dotyczą raczej transplantologii. Księże profesorze, czy ludzie zwracają się do kapłanów? Pytają, co robić.
Chrześcijaństwo uczy oddawania życia za drugiego człowieka, prawda? A nie tylko narządów i to jeszcze po śmierci. Także to kryterium, które stawia wiara, często heroizm, jest o wiele wyżej postawione. To są oczywiście zawsze trudne sytuacje, ponieważ zawsze to się dokonuje w klimacie śmierci kogoś bliskiego, żałoby, kiedy rodzina musiałaby zdecydować, czy zgadza się na pobranie narządów od kogoś bliskiego. Szczególnie jest to dramatyczne w odniesieniu do osób bardzo młodych, które nagle giną w wypadku, czy w jakichś innych urazach, więc no zawsze to są sytuacje bardzo trudne od strony takiej indywidualnej patrząc. Każdy musi jakoś wewnętrznie jakby dojrzeć do tego. I dlatego też to wyrażenie woli, ostatniej woli jest bardzo ważne, żeby jakoś oswajać też swoich najbliższych, rodzinę, że to jest moja decyzja, że jeśli przyjdzie taki moment, załóżmy, prawda, mojej śmierci, że ja się zgodziłem za życia, chcę, to była moja decyzja, mój wybór. No i oczywiście jakaś większa świadomość. Ustawa, która obowiązuje w Polsce, zakłada tak zwaną domniemaną zgodę, jeśli chodzi o transplantację. Znaczy zakłada się, że jeśli ktoś nie wyraził sprzeciwu, no to zakłada się, domniemywa, że wyraził zgodę, co oczywiście nie jest komfortowym takim rozwiązaniem od strony etycznej. Należałoby dążyć do takiego świadomego opowiedzenia się. To jest o tyle trudne, że tu wchodzą w grę takie dwie wartości, które są same w sobie pozytywne. Z jednej strony jest prawo do godziwej śmierci, a z drugiej jest prawo do ratowania życia. Jedno i drugie prawo jest dobrem, prawda? I tu jest to napięcie, gdzie zaczyna się już manipulacja człowiekiem, a gdzie jeszcze jest szanowanie jego autonomii i troska o jego życie i ratowanie życia. Można powiedzieć tak, że często to, co jest technicznie możliwe, nie zawsze etycznie jest godziwe i dopuszczalne, prawda?
To mówi Jan Paweł II. Pamiętam te słowa wypowiedziane do środowiska naukowego.
I dlatego takie ważne jest również to etyczne przygotowanie, ten cały obszar deontologii lekarskiej, żeby ten lekarz był rzeczywiście nie tylko specjalistą, co jest oczywiście bardzo ważne, dobrym diagnostą, dobrym terapeutą, ale także, żeby był człowiekiem.
Sami się trochę zajmujemy mózgiem na swoich studiach i takie szersze spojrzenie na zagadnienia związane z mózgiem bardzo nas interesuje, stąd chyba zainteresowanie też tą konferencją.
A przepraszam, jesteście studentami?
Tak, studentami kognitywistyki. To jest stricte związane właśnie z mózgiem z Torunia. Tak, a jak chodzi o te dylematy, kiedy się rodzą, to myślę, że jak sami na przykład mamy w rodzinie kogoś chorego, kto ewentualnie jest właśnie na jakąś, nie wiem, na jakiś nowotwór, na jakąś chorobę taką terminalną chory, to myślę, że właśnie wtedy zaczynamy rozważać takie rzeczy i jesteśmy zainteresowani.
Jak ja rozpoczynam medycynę, najpierw jestem internistą, kardiologiem, to mogę powiedzieć, że po tych już kilkudziesięciu latach nic nie zostało z tego leczenia, które myśmy się posługiwali. Uważaliśmy wtedy, że czynimy dobrze, że pomagamy, że ratujemy życie ludzkie. Wszystko to, przynajmniej część tych naszych procedur, leków, okazały się lekami nieskutecznymi. No, tutaj dochodzenie do prawdy w sensie fizjologii, biofizjologii, anatomii, to są troszeczkę inne kwestie, no bo to są obiektywne czynniki stwierdzane. Genetycznie można rzeczy pewnie potwierdzić, odrzucić, anatomicznie, patomorfologicznie, to są konkretne komórki, tkanki, płyny ustrojowe, badania genetyczne, to wszystko budujemy na tym następne dane. I stąd często nowe odkrycia dają pewne znaki zapytania. Stąd póki się nauka rozwija, to zawsze będą dylematy tej nauki.
Marek Hara, neurochirurgia. Wydaje mi się, że śmierć mózgu jest tematem bardzo potrzebnym. Nie tylko dla transplantologii. Nawet powiedziałbym, że nie tylko dla ekonomii i transplantologii, ale przede wszystkim dla tego człowieka, którego mózg umarł i może być utrzymywany w stanie takim, że pozostałe jego narządy będą utrzymywane przy życiu i umierały powoli, gnijąc, rozpadając się, albo postaramy się dla zachowania godności tej osoby wyznaczyć moment, kiedy powiemy umarł. Wiemy na pewno umarł i zaprzestamy to leczenie. Uważam, że to jest kluczowe, żeby współczesna medycyna, bardzo nowoczesna, która coraz więcej nam pozwala, nie była odarta z tego, że zastanawiamy się przede wszystkim nad godnością tej osoby, którą leczymy. Bo to jest dla tego człowieka, który leży na łóżku i wiemy, że już nigdy nie będzie człowiekiem.
Profesor Marek Harat jest specjalistą neurochirurgii i chirurgii głowy, kierownikiem Kliniki Neurologii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy.
W mózgu znajdują się wszystkie te funkcje, które mówią o tym, że jesteśmy jedyną, niepowtarzalną jednostką. Drugiej takiej jednostki nie ma we wszechświecie. Różni nas mózg i świadomość w nim, która się znajduje. W moim odczuciu wyjątkowość mózgu polega również na tym, że komórki nerwowe nie wykazują zdolności do regeneracji. Raz uszkodzona komórka nerwowa mózgu czy rdzenia kręgowego umiera raz na zawsze. Nauka do tej pory nie potrafi rozwiązać tego problemu, nie potrafi pobudzić tych komórek do regeneracji. Czyli jest nam dana raz na zawsze pewna ilość komórek nerwowych, jeżeli obumierają, nie ma szans na to, żeby się odtworzyły. Wyjątkowość mózgu to również to, że mózg wykazuje czynność nadrzędną i integrującą funkcję całego człowieka. Co to znaczy? Czyli do mózgu trafiają informacje z każdego narządu i każdy narząd i każda tkanka odbiera dyspozycje, które pochodzą z mózgu. Mózg żywego człowieka wykazuje plastyczność, ale mózg człowieka nie może zostać przeszczepiony. I nie może zostać zastąpiony poprzez inny sztuczny narząd. Nikomu nie przyjdzie do głowy, że przeszczepiając serce, to serce dostało powłokę człowieka. Tylko mówimy, człowiek, tam gdzie jest mózg, jego świadomość, otrzymało nowe serce. Serce możemy zresztą zastąpić nie tylko poprzez przeszczepy. Ale żaden sztuczny mózg nie zastąpi tego naszego własnego mózgu złożonego z komórek, które są nam dane tylko na ten krótki okres pobytu na tym świecie. Nie spotkałem się w swojej praktyce ani w literaturze medycznej z przypadkiem, w którym po rozpoznaniu śmierci mózgu, chociaż były zachowane złożone odruchy rdzeniowe, doszłoby do powrotu zintegrowanej czynności mózgu. Błędne i niefortunne sformułowanie lekarzy, gdzie zamiast o uszkodzeniu pnia mózgu mówiono o śmierci mózgu, były powodem nieporozumień. Po śmierci mózgu nigdy nie dojdzie do powrotu samodzielnych czynności życiowych, czyli oddechu, pracy serca oraz powrotu świadomości determinującej indywidualny charakter istnienia człowieka. Czy Bóg tak stworzył, czy natura, ale tak został stworzony mózg, że wszystkie ingerencje w tym obszarze są zupełnie inne niż w każdym innym narządzie. Nie możemy przeszczepiać komórek. Jest mnóstwo zabezpieczeń, które trudno spodziewać się, że ewolucja, ale są te zabezpieczenia chroniące ingerencje w obręb mózgu, utrudniające znacznie przeszczepienie, zachowanie życia tych komórek, ale to jest możliwe. Z tym, że nie udaje się zintegrować tych komórek z bardzo skomplikowanym systemem połączeń z miliardami komórek funkcjonującymi w mózgu. Czyli tak naprawdę przeszczepione komórki nie integrują się z mózgiem. Chociaż po śmierci mózgu przez różny okres czasu różne narządy lub tkanki, takie jak jelita, kości, włosy, naskórek, paznokcie, mogą wykazywać funkcje biologiczne, to brak jest jednak funkcji integracyjnej, pozwalającej na wzajemne oddziaływanie tych tkanek na siebie. Jeżeli byśmy nie przyjęli tego stanowiska, że nie potrafimy powiedzieć dokładnie, kiedy człowiek umarł, ale wiemy, że ten człowiek już nie żyje, jeżeli byśmy odrzucili takie stanowisko, to będzie to najbardziej jaskrawy przykład odczłowieczenia postępów w medycynie. Potrafimy coraz więcej, ale powinniśmy popatrzeć na godność tego człowieka, który już umarł, już nie będzie nigdy jego mózg funkcjonował, nie będzie w związku z tym, z tego co wynika z moich wcześniejszych zdań i tez, nie będzie nigdy człowiekiem. W związku z tym, chociaż rosną paznokcie, chociaż rosną włosy, trzeba powiedzieć, że potrafimy wyznaczyć ten moment, kiedy człowiek umarł i nie przedłużać dla jego godności, dla dobra rodziny, dla tego, żeby uszanować ten moment, kiedy człowiekowi już nic nie możemy pomóc i rozpoznać śmierć mózgu. Podsumowanie. Śmierć mózgu jest śmiercią człowieka i jest procesem nieodwracalnym. Istnieją precyzyjnie zdefiniowane objawy śmierci mózgu. Sposób orzekania śmierci mózgu wyklucza jej błędne rozpoznanie. A rozpoznanie śmierci mózgu jest aktem służącym do zachowania godności osoby ludzkiej w procesie umierania i może być nadzieją na przedłużenie życia innych chorych.
Trzeba o tym mówić. I trzeba mówić językiem praktyki, a przede wszystkim nauki. Nauki opartej na faktach. Gdyż pewne domniemania, nieoparte na medycynie, oparte na faktach, wprowadzają wiele szkody. Bo zwykły człowiek, który słucha wypowiedzi takich czy innych, a jego dotyczy, albo jego najbliższych, on zawsze będzie patrzył z dużą ostrożnością, zwłaszcza będzie wyłapywał te elementy, które będą jakby utrzymywały, że ktoś, no może jest nieprzytomny, ale może rzeczywiście tam coś się, może ożyje i tak dalej, więc nie możemy mówić o żadnych innych następstwach, dajmy na to wynikających śmierci mózgu, ale to tego rodzaju jakieś twierdzenia jednoznaczne, bo gdyby one były w zasadzie dyskusji, faktów naukowych, no to byłoby dobrze, ale jeżeli po prostu jest okopanie się, ktoś mówi, że śmierć mózgu nie istnieje, że śmierci mózgu nie ma i nie przyjmuje do siebie żadnych konkretnych kryteriów opartych na faktach naukowych, to trudno się dyskutuje, ale niestety to skutkuje później bardzo niepomyślnymi zjawiskami, chociażby ratowaniem życia innych. Jeżeli te rzeczy są bardzo ściśle udowodnione w sensie naukowym, praktycznym, które są w sensie prawnym, istnieje prawnie umiejscowienie stwierdzenia śmierci mózgowej, no to szanujmy to, co zostało dzisiaj powiedziane, bo rzucanie pewnych słów bez potwierdzenia robi tylko szkodę. Szkodę chociażby dla ratowania innych organizmów ludzkich. W sensie nawet przeszczepów, czy serca, nerki, wątroby. To jest bardzo trudna sprawa, bo tyle ludzi czeka na danie im życia. Te kwestie są bardzo, bardzo wyraźnie unormowane. I praktycznie tutaj możemy mieć pełne zaufanie do postępowania lekarskiego i do tych decyzji, których lekarze, zespół lekarzy, orzeka w oparciu o bardzo zdefiniowane kryteria, czy ktoś żyje, czy ktoś już umarł.
Naszymi gośćmi byli.
Nazywam się Monika Kimmel, jestem prawnikiem z wykształcenia i też ratownikiem medycznym.
Maciej Mudrzejewski.
Ksiądz Andrzej Bogdanowicz. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem diecezjalnym duszpasterzem Służby Zdrowia Diecezji Gnieźnieńskiej.
Marek Harat, neurochirurgia.
Profesor Władysław Sienkiewicz, kierownik drugiej katedry kliniki Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przewodniczący Komisji Bioetycznej Bydgoskiej Izby Lekarskiej.
A także dr Małgorzata Chudzińska, dr Tomasz Terlikowski, dr Waldemar Iwańczuk, profesor Roman Osowski i profesor Zbigniew Włodarczyk. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.